I pozostajemy poza granicami Polski, choć w studio jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wczoraj komentowaliśmy, czy komentowałeś to, co dzieje się na Ukrainie, ale teraz sięgnijmy głębiej. Jest Saakaszwili, jest Poroszenko, są manifestacje, ale o co w tym wszystkim chodzi?
Tak, skomplikowane pytanie, jak zawsze, Krzysztofie. To rzeczywiście sprawa nie jest łatwa do takiego stwierdzenia, bo w tym samym czasie, gdy wybuchła afera z Saakaszwilim, dzieją się bardzo ważne rzeczy w polityce wewnętrznej Ukrainy i pojawiają się głosy, że być może akurat ten ostry atak na Saakaszwilego to próba przykrycia zdecydowanie innych spraw na Ukrainie. Doszło do otwartego konfliktu pomiędzy taką strukturą, która nazywa się Narodowym Antykorupcyjnym Biurem Ukrainy. To taka struktura, którą właściwie moglibyśmy porównać do naszego CBA, struktura nowa, związana z wydarzeniami, które miały miejsce już po rewolucji godności, struktura, która powstała przy jednoznacznym poparciu Stanów Zjednoczonych i była jednym z takich wymogów instytucji międzynarodowych, Unii Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jako wyraźny element walki Ukrainy z korupcją. Ta struktura składa się z młodych osób, osób, które do tej pory miały funkcjonować przede wszystkim poza systemem władzy. Została stworzona praktycznie od zera i okazało się, że w ciągu krótkiego okresu swojego funkcjonowania struktura oczywiście zaczęła się zajmować, to biuro zaczęło się zajmować sprawami korupcyjnymi na najwyższych szczytach władzy i nie wszystkim to odpowiadało. Prokurator generalny Ukrainy w ubiegłym tygodniu, Jurij Łucenko, stwierdził, że wszyscy agenci NABU, to tak nazywa się ukraiński skrót tego biura, są osobami funkcjonującymi bezprawnie. To by oznaczało, że wszystkie działania do tej pory prowadzone przez to biuro antykorupcyjne były bezprawne, czyli wszystkie sprawy, które otwarto, które są w toku, a prokurator generalny przyznał, że między innymi NABU podsłuchiwało około 100 urzędników państwowych, czyli można sobie wyobrazić skalę spraw, które prowadziło, że te wszystkie sprawy są nielegalne. W tym samym czasie, kiedy z jednej strony mówimy o Saakaszwilim, a w parlamencie ukraińskim pojawia się projekt, który daje możliwość dokonania zmian personalnych w NABU, tak żeby zwolnić obecne władze i zwolnić wszystkich agentów, czyli właściwie zlikwidować tą strukturę. Podobnie jak i dokonać zmian w dotyczących innej struktury, która zajmuje się, takiej agencja, Narodowa Agencja Zapobiegania Korupcji, która zajmuje się ujawnianiem i prześwietlaniem deklaracji ukraińskich polityków, ukraińskich pracowników administracji publicznej. Niektórzy uważają, że to jest wydarzenie zdecydowanie ważniejsze niż sprawa Saakaszwilego, który przypomnę, że pomimo tego, że my oczywiście bardzo śledzimy ten proces i te kwestie są bardzo kontrowersyjne, to co się dzieje się w ostatnich dniach, ale jednak Saakaszwili nie jest osobą i jego partia nie jest tą partią, która liczy się w obecnej przestrzeni politycznej Ukrainy.
A w tym sporze między dwoma strukturami, czyli prokuratorą i ukraińskim CBA, prezydent Poroszenko jest po której stronie?
Jurij Łucenko, prokurator generalny Ukrainy, to osoba, która ma jednoznaczne poparcie prezydenta. Zresztą jak wielu przeciwników, ale no, też osób, które chcą wskazać na pewne niejasne powiązania pomiędzy Jurijem Łucenką a Poroszenką, wskazuje, no, są to osoby, które łączą też pewnego rodzaju pokrewieństwa. No, są to osoby, mówi się o Łucence jako o kumie Poroszenki. Na pewno jest to osoba bliska i na pewno jego działania nie mogą być bez wiedzy i zgody prezydenta Poroszenki. Chociaż on w tej sprawie, jak i podobnie w sprawie Saakaszwilego, do tej pory milczy i raczej tymi sprawami się nie zajmuje. Gdzieś ta walka trwa, tak można mieć wrażenie, że pod dywanem albo już na dywanie, ale nie właśnie w okolicach samego prezydenta. Ale nie ulega żadnej wątpliwości, że jednak prokuratura generalna jest bliższa w tym momencie sercu prezydenta niż to biuro antykorupcyjne.
A serce mieszkańców Kijowa jest bliżej tych, którzy manifestują, czy bliżej układu władzy i prezydenta Poroszenki?
Wracając do sprawy Saakaszwilego, tutaj też mam takie ciekawe zjawisko, bo właściwie wiele osób podkreśla, że co prawda nie jest zwolennikiem Saakaszwilego, jego partii Ruch Nowy Sił. Zresztą to widać w pewnym sensie też po skali wsparcia bezpośrednio pod Radą Najwyższą. Tam nie ma setek tysięcy Ukraińców. Porównania do Majdanu, trzeciego Majdanu są absolutnie nieuprawnione. Ale z drugiej strony nawet te osoby, które bezpośrednio nie popierają Saakaszwilego, nie zgadzają zajął się na te metody, które ostatnio zostały wobec niego zastosowane.
Pawła Bobołowicza, jeśli ma czas, pozostawimy w studio.
Tak, jeszcze zostanę oczywiście, z wielką przyjemnością, rzadko tu bywam.
Będziemy po godzinie 8 rozmawiać z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim. Myślę, że Paweł zada mu precyzyjniejsze pytania dotyczące Ukrainy niż ja bym to zrobił. Godzina 7:38. To może teraz niech trochę z państwem babcia się pocieszy. A w studio gość Paweł Usidus, prezes Anvelo, Poczta Polska Cyfrowa. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Półtora roku w polskiej poczcie cyfrowej pan jest i co się udało zrobić?
Udało nam się dużo zrobić. Po pierwsze, mamy porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji i stworzyliśmy pełną koncepcję skrzynki doręczeń, możliwości kontaktu państwa z obywatelem, z biznesem poprzez właśnie naszą platformę Envelo, która w nowoczesny sposób chce scyfryzować państwo polskie. Czekamy na decyzje polityczne, a żeby taka właśnie sytuacja miała miejsce i robiła to Poczta Polska, bo tam, gdzie jest silne państwo, to i silna poczta i tam cyfryzacją państwa władzą właściwie nad całą rzeczywistością, nad wszystkimi rzeczywistością wirtualną, tym, czym zajmuje się państwo, czym zajmuje się biznes w wersji cyfrowej, tym zajmuje się Poczta Polska. Tam, gdzie państwo jest słabe, jest to rozproszone, zajmują się tym banki, telekomy,
etc. Ale wejdźmy troszeczkę głębiej. O co chodzi w tej cyfryzacji? Jaka jest rola Poczty Polskiej? Co ma z tym wspólnego Ministerstwo Cyfryzacji? A do tego wszystkiego życie Pawła Bobołowicza, moje i rozmaitych innych ludzi.
No, trzeba pamiętać, że w zachodniej Europie, a nawet w dawnych demoludach, państwo porozumiało się z społeczeństwem za pomocą internetu, za pomocą skrzynki elektronicznej. Nie wysyła się listów do obywatela, nie chodzi się na pocztę, nie ubiera awizo, tylko wszystko jest w rzeczywistości wirtualnej. My niestety takiej sytuacji dzisiaj jeszcze nie mamy. Jesteśmy opóźnieni cywilizacyjnie, czyli państwo polskie, społeczeństwo jest opóźnione, a Envelo, jako ta cyfrowa poczta przyszłości, próbuje to zmienić, próbuje wrzucić nasz kraj w tą czwartą rewolucję, która dokonuje się naszych oczach.
No dobrze, ale co, jest jakiś z tym kłopot? Powiedział pan, że czekamy na decyzję polityczną, to albo to jest rozsądne, to dlaczego nie ma decyzji politycznej, albo jakie są przeszkody, które utrudniają wprowadzenie tego w życie?
Tak jak powiedziałem, jeżeli państwo jest silne, to spółka Skarbu Państwa, poczta, instytucja, która ma zaufanie, która jest bezpieczna, to podejmuje. Jeżeli państwo jest słabe, to zajmie się tym obcy kapitał, inne spółki, banki.
Czyli co, są, rozumiem, chętni, ale chętni do czego? Czyli rozumiem, że Poczta Polska ma konkurentów i politycznie trzeba rozstrzygnąć, czy to robi Poczta Polska, to coś, czyli tą rewolucję robi Poczta Polska, czy jakaś prywatna spółka, tak?
To znaczy, jest to olbrzymi tort do podziału, to są miliardy złotych, które rynek jest olbrzymi. I to, co dzisiaj robi poczta w sposób analogowy, poczta powinna robić również w sposób cyfrowy. Inaczej dla poczty nie będzie przyszłości.
A co to za tort, w którym jest miliardy złotych?
To są wszystkie usługi, które są w sposób cyfrowy przekazywane, które jeszcze dzisiaj nie są dostępne, a mianowicie te usługi, które pozwalają obywatelowi korzystać z dobrodziejstwa internetu, na przykład dostawać listy polecone na skrzynkę, tego jeszcze dzisiaj nie mamy, dostawać korespondencję z sądu, tego nie mamy, ale jest trochę usług, które już dzisiaj funkcjonują. Ja sam założyłem działalność gospodarczą przez internet, posługując się profilem zaufanym, czyli takim potwierdzeniem tej mojej tożsamości w internecie. I Envelo jako Poczta Polska, jako platforma jest jedyną instytucją niebankową, która taki profil zaufany posiada. Podprzedamy również coś takiego jak list skanowany, czyli jeżeli ktoś nie chce chodzić do skrzynki czy na pocztę i odbierać swoje listy, może dostać to na skrzynkę Envelo, czyli w sposób cyfrowy. Czyli to jest po prostu przyszłość.
Ale z tego, co pan mówi, wynika, że trwa jakaś rozgrywka, tak, że w tle są duże pieniądze i ktoś z kimś o coś walczy, że jest jakaś, czy dobrze to rozumiem, czy źle?
Znaczy, ja wiem, o co my walczymy. My walczymy o to, żeby państwo polskie miało kontrolę nad listami, nad całą korespondencją w rzeczywistości wirtualnej, która dociera do obywatela. Natomiast są też tacy, którzy chcieliby na tym zarobić i tej kontroli państwa
pozbawić. No tak, ale teraz bardzo trudno jest odpowiedzieć, walczymy, ale z kim? Z kim walczymy? No, jest rząd Prawa i Sprawiedliwości. W Poczcie Polskiej są ci, których wskazało Prawo i Sprawiedliwość. Minister infrastruktury, jeśli się nie mylę, powiedział, kto ma być prezesem, wiceprezesem.
Tak to nie chodzi.
W zarządzie. A jak to chodzi?
Są konkursy, także to jest
pełen, no to, pełen, ale Rada Nadzorcza,
pełna transparentność.
Pełna transparentność. No dobrze, jest pełna transparentność. No ale w ramach tej transparentności kto z kim walczy? Tak? Znaczy, jak się nazywa ten, który, nie wiem, jest przeciwnikiem Poczty Polskiej. On musi być mocny.
No tak, ale to przecież nie muszą być instytucje publiczne, które są przeciwnikami. To jest biznes, to jest kapitał, który widzi w tym dla siebie przyszłość. Nie chce, ażeby tym wszystkim, co my chcemy robić, zajmowała się Poczta Polska, tylko żeby mieć z tego swój własny, prywatny biznes.
To w interesie prywatnych biznesmenów jest oczywiście mieć prywatny biznes. Jeśli tort ma kilka miliardów można zarobić, to nie jest to nic dziwnego. A jakie atuty Polska Poczta ma? Jakie serwery ma? Jaką infrastrukturę informatyczną?
Platforma Envelo jest w stanie obsłużyć 40 milionów obywateli, czyli całą populację. Została stworzona za dziesiątki milionów złotych, wykorzystując najnowsze technologie, ma najlepszych informatyków w kraju. I to jest potencjał, w który państwo polskie zainwestowało i ten potencjał trzeba wykorzystać. A wracając do poprzedniego pytania pana redaktora, no cóż, no poza tym, że Envelo jako jedyny niebankowy operator ma profil zaufany, to mają go również banki. I tu wydaje mi się źródło problemów.
Profil zaufany, znaczy to, co miały
to
banki, to było wykorzystane przy okazji tam tej rejestracji 500+, bo to banki, banki pomogły państwu, żeby sprawnie przeprowadzić całą operację. Tak było.
Tak.
Ale wtedy mogła państwo skorzystać, nie wiem, z Envelo, z serwerów Poczty Polskiej, czy Poczta Polska wtedy nie była gotowa do tej operacji?
Poczta Polska jest cały czas gotowa. My jesteśmy już gotowi.
No bo pan jest prezesem, ale i co? No to ja nie wiem, Paweł Bobołowicz pewno rozumie, ale ja nie. Na czym to polega? Na czym ten problem polega?
A problem polega chyba na filozofii, na rozumieniu tego, co jest dla państwa ważniejsze. Ważniejsze jest szybkie działanie, czasami nieefektywne, które no, niesie sobą zagrożenia, czy działanie proste, oczywiste, logiczne, czyli Poczta Polska do tej pory dostarczała przesyłki w sposób analogowy, dlaczego ma ich nadal nie dostarczać w sposób cyfrowy?
Tylko pytanie znowu wraca, ale kto nie rozumie? A może kto nie rozumie?
No, mam nadzieję, że chociażby ta audycja, pytania pana redaktora spowodują refleksję, żeby ci, co nie rozumieją, no, zrozumieli.
Że to tak? No dobrze. To taką nadzieję można mieć, bo znaczy z tymi serwerami, z tymi informatykami, z własnością intelektualną programów jest jak? Ma Poczta Polska?
Poczta Polska.
Znaczy, że nie ma tam nie zakupionych programów?
No tak, no, mamy to, co jest najnowocześniejsze na rynku, natomiast no, jest to nasza praca, nasza robota. To, my to obsługujemy. To jest w naszej rzeczywistości wirtualnej. Poczta ma na tym kontrolę, czyli państwo ma na tym kontrolę, bo to jest spółka Skarbu Państwa. No i pytanie, czy chcemy się tego pozbyć i przekazać to obcemu kapitałowi, bankom, telekomom, czy innym instytucjom. Jeżeli tak, to jest kwestia filozofii. To jest kwestia, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcemy zrobić. Czy państwo polskie ma być silne, czy nie?
No mamy niedaleko stąd Ministerstwo Cyfryzacji. Czy pani minister jest zwolenniczką poczty, czy przeciwniczką poczty?
Pani minister chyba nie można tego nazwać, czy jest zwolenniczką, czy przeciwniczką poczty. Pani minister podpisała porozumienie między innymi z Envelo. W ramach tego porozumienia realizujemy nasze działania. Przygotowaliśmy całą koncepcję doręczeń, e-skrzynki, czy tego wszystkiego, o czym tutaj mówimy. I trzeba tylko nacisnąć Enter i po prostu ucywilizować tą sytuację, a dokładnie podnieść poziom cywilizacyjny Polaków, żeby mogli korzystać z takich oczywistych rzeczy, z których korzystają już dzisiaj nasi sąsiedzi na przykład.
A pozbyć się tego państwo może w jaki sposób?
Oddając to, tak jak powiedziałem,
Czyli co, sprzedając to Anvelo, czy...
No nie, robiąc transparentny konkurs, gdzie wszyscy mogą wystartować i z tego skorzystać.
I wtedy co, poczta przegra?
No nie wiem, może wygra, nie wiem.
No to są...
Kwestia decyzji politycznej i filozofii.
No i proszę, filozofia ciągle wraca, a człowiek nie może znaleźć odpowiedzi na najprostsze pytanie i to od początku świata. Chyba pan studiował filozofię?
Nie. Nie, filozofię nie.
A co pan studiował?
Historię.
Po prostu?
Tak.
A historia... Nie wiem, czy to tak się mówi. Historia kołem się toczy, nie?
Historia vitae magistrae, historia jest nauczycielką życia.
I czego uczy ta historia w sprawie poczty?
Nie należy popełniać błędów, którzy popełnili inni. A mianowicie nie można oddawać tego tortu, którym dzisiaj jest zagospodarowany przez spółkę państwową, która ma kontrolę nad rzeczywistością analogową. Nie można tego tortu oddawać innym, obcym, czyli oddawać tej rzeczywistości wirtualnej.
Nie można. Ale można skorzystać tak, żeby... Bo to są ważne problemy, które są nierozwiązane, tak, że półtora roku, bo zastał pan w Anvelo sytuację taką, że to była taka, z tego co pamiętam, coś takiego, taki porzucony trochę z boku istniejący, nie wiem, potwór, chciałem powiedzieć, ale zwierz, czy cokolwiek innego. W każdym razie uśpiona siła, tak?
Uśpiony tygrys.
Uśpiony tygrys. O, dziękuję, bo jednak rzeczywiście. Uśpionego tygrysa pan zastał, tak? Dał mu pan coś do zjedzenia, obudził go pan, generalnie rzecz biorąc. To się udało przez półtora roku.
Tak, wyprowadziłem go na zewnątrz, pokazałem mu świat i powiedziałem, walcz teraz.
Tygrysku, walcz. I tygrysek... Tygrys walczy.
Tak. Tylko się okazuje, że nie zawsze na zewnątrz można chodzić swobodnie.
Muszę powiedzieć, po dziennikarsku czuję się tygryskiem teraz, czy tygrysem, że coś, co, do czegoś można było, masz takie, Paweł, podejrzenie, że do czegoś można było w tej rozmowie się dokopać, tylko jak tutaj i którędy się w to wwiercić?
Cały czas brakuje mi tutaj słowa pieniądze i kto na tym może zarobić, albo kto już zarabia na takiej sytuacji.
Państwo polskie, obywatele powinni na tym zarabiać.
Powinni, ale kto faktycznie może zarobić, jeżeli nie zostanie ten zrealizowany scenariusz, o którym pan mówił.
Dobrze, w każdym razie skorzystając z usług Anvelo można wysłać życzenia nie wychodząc z domu.
Tak, przez internet, przez naszą aplikację Anvelo oczywiście można wysłać kartkę świąteczną, do czego zachęcam, można wysłać list również, zrobić swój własny znaczek. To są te usługi pocztowe, które były kiedyś analogowe, dzisiaj w sposób cyfrowy dostarcza je Anvelo, ale Anvelo nie jest tylko do e-substytucji Poczty Polskiej, ale również do połączenia obywatela z państwem właśnie w sposób cyfrowy.
To jest ten wielki tort, ale teraz jeśli chodzi o życzenia świąteczne, to jest rada może być praktyczna, bo to można za pomocą Anvelo można sobie tą pocztówkę wymyślić, jak ona wygląda.
Albo zrobić zdjęcie na smartfonie na przykład. Następnie wrzucić naszą aplikację, a listonosz już w sposób analogowy to zaniesie.
Bo potem jest na końcu jest listonosz, że nie dostajesz maila zwykłego, tylko dostajesz prawdziwą pocztówkę.
To jest fantastyczne.
Na Ukrainie tego
jest. A czy ja mogę z Ukrainy wysłać pocztówkę z
każdego miejsca na świecie, z wakacji na przykład. Przecież są takie kraje, z których listy nie dochodzą, a zrobi się zdjęcie przez internet, je się prześle, listonosz je zaniesie. To będzie bardzo szybki proces.
Mi się podoba.
Tobie się podoba.
Miło mi.
Nam też to się podoba. A nie podoba nam się, że czas tak szybko pędzi w dzisiejszym poranku. Jest godzina 7:55. Pora wyjść do szkoły. Pora się spakować, nie można się spóźniać na lekcje, trzeba pamiętać o tym, że jak są korki, to trzeba wyjechać 5 minut wcześniej. To wszystko oczywiście wiemy, panie prezesie.
Dokładnie.
Tak jest, dokładnie tak jest. Paweł Usidus, prezes Anvelo, Poczta Polska Cyfrowa, był gościem poranka w NET.
Bardzo
jaskółka przyleciała do nas z amerykańskiej Częstochowy. Jacek Szklarski, dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Przesuwamy się do mikrofonu. I najpierw wolne wnioski. Można pocztówki wysyłać przez Anwelo, to już wiemy. Przyjechał pan do Polski, do Warszawy na spotkanie.
Konferencję Reduty Dobrego Imienia Wspieraj Polskę.
Dobrze, powiedzmy kilka słów o amerykańskiej Częstochowie. Co się tam teraz dzieje?
W tej chwili są przygotowania do stulecia odzyskania niepodległości. Przede wszystkim forum polonijne. No i oczywiście święto żołnierzy niezłomnych, no i przede wszystkim modlitwa.
Taka jest amerykańska Częstochowa, ale może na początek powie pan kilka słów o sobie. Kim pan jest, jak pan trafił do Ameryki, czym się pan zajmuje?
Do Ameryki przyjechałem 23 lata temu. Jestem małym biznesmenem, prowadzę sklepik na Brooklynie. No i przede wszystkim wychowuję dzieci. Celem jest polskość, przede wszystkim polskość i patriotyzm. Dlatego chodzą do polskiej szkoły w amerykańskiej Częstochowie. No i zacząłem zajmować się obroną dobrego słowa w Polsce. Przez to byłem na konferencji dobrego imienia, bo to się niefortunnie zbiegło z oszczerstwami o Polsce, o 60 tysiącach faszystów chodzących po ulicach Warszawy. To jest główny cel, żeby bronić dobre słowo Polsce.
Bo czuje pan, że ta Polska w tych amerykańskich mediach, bo te pewno pan obserwuje, ma coraz czarniejszy PR.
I tak, i dlatego staramy się to zmienić. Wychodzimy do społeczności amerykańskiej pod hasłem budujemy wspólny front patriotyczny. To jest... Wchodzimy do szkół, powiedzmy z wystawą o generale Kuklińskim, żeby ci ludzie przejrzeli na oczy.
Ale to jest tak, że jedni latają szybkimi samolotami, a my ciągle jesteśmy piechurami w tej sprawie, że od szkoły do szkoły, od domu do domu pukamy i patrzymy, czy ktoś nas wysłucha?
Tak, szczególnie młodzież, która jest głodna historii, wiadomości o Polsce. I dużym przykładem było wystąpienie prezydenta Trumpa w Warszawie. To zmieniło oblicze Polski całkowicie.
Ale naprawdę część opinii publicznej amerykańskiej wsłuchała się w treść tego wystąpienia?
Na pewno nie ta lewacka część, ale ta konserwatywna bardzo.
Popatrzyli na Polskę innym okiem?
Oczywiście.
Dowiedzieli się, ale to pan w rozmowach...
Bez dwóch zdań. To było widać i widać było, że oni byli oczekiwali wiadomości o Polsce, bo to było bardzo wzruszające.
Widzę, że ma pan notatkę operacyjną do naszej rozmowy. Ja tej notatki nie czytałem, a co ważnego chciałby pan dzisiaj powiedzieć słuchaczom Poranka Wnet?
Że realizujemy zadania w ramach polityki historycznej i najważniejsze dla nas jest racja, polska racja stanu. To jest najważniejsze. I dlatego... Największym symbolem braterstwa broni jest między Polską i Ameryką jest historia sierżanta Olisa i porucznika Karola Cierpicy. Sierżant Olis to był żołnierz amerykański, który uratował Karolowi Cierpicy życie. I następnym krokiem w pięciolecie tego całego zajścia, ataku terrorystycznego, będziemy próbowali budować pomnik dla sierżanta w tej Warszawie. To jest takie nowe braterstwo broni między Ameryką, USA a Polską.
I to jest jedno z tych zadań, ale pan mówi, używa słowa my.
My jako Komitet Obchodów Rocznicy Smoleńskiej i tragedii i ludobójstwa katyńskiego w amerykańskiej Częstochowie, w co wchodzą tak samo organizacje jak Pamięć US, Grzegorza Tymińskiego. Dziękuję Ci za służbę Karola Cierpicy. No i przewodniczącym honorowym jest pan minister Antoni Macierewicz.
To jest, jak wielu Polaków mieszkających w Ameryce jest w tych komitetach, my, to znaczy ilu jest nas?
Coraz więcej. I to jest bardzo ważne, bo my, jak powiedział prezydent Trump, my przechyliśmy tą szalę jego zwycięstwa elekcyjnego na prezydenta.
Tak było, to zaangażowanie, pan osobiście tak, się zaangażował?
Większość organizacji głosowała na, na pana prezydenta, wspierała go. Następnym celem jest takim, jakby tak powiedzieć, rocznicy odzyskania stulecia niepodległości przez Polskę jest turniej golfowy na polu golfowym u pana prezydenta Trumpa.
Razem z udziałem prezydenta Trumpa?
Mamy nadzieję, ale to jest, to jeszcze jest...
Ale potrafi pan grać w golfa, żeby trafiać?
Nie tak dobrze jak prezydent Trump na pewno.
Bo prezydent Trump ma wieloletnią praktykę, jeśli chodzi o golfa. A ten pana sklepik na Brooklynie, co sprzedaje?
To jest sklep bardziej dla byłych republik radzieckich. Jestem Polakiem, który sprzedaje produkty dla ludzi z Uzbekistanu, Kazachstanu, muzułmanów i Żydów. Dzielnica jest Brooklyn, Midwood. No i sprzedajemy rzeczy dla muzułmanów. A jestem katolikiem.
I co, dobrze idą interesy?
Komunikacja? Dobrze. Musiałem odnowić troszkę rosyjski po paru latach. Nie jest tak źle. Bywało lepiej.
Bywało lepiej. Jest godzina 8:03. Czy Paweł, widzisz Antoniego Opalińskiego gdzieś w studio?
W tym momencie Antoni wchodzi z całym plikiem gazet.
To chyba to jest dobry czas, żeby opowiedział państwu o przeglądzie prasy. Jacek Szklarski był gościem Poranka Wnet. Zegar wskazuje godzinę 8:03. No to 8:03. No to dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję bardzo.
No to ciach.